Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Przesłanie świętej Róży z Limy przypomina papież z okazji 400-lecia jej śmierci. Franciszek modli się za ofiary kolejnych zamachów. W Finlandii, gdzie wczoraj marokański nożownik zabił 2 osoby, radykalizm u muzułmańskich uchodźców jest zjawiskiem powszechnym, twierdzi katolicki proboszcz w Turku. Dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego przygotowuje wiernych na całkowite zaćmienie Słońca. Pozwoli nam ono podziwiać wspaniałe dzieła Stwórcy, podkreśla brat Consolmagno. Witam Państwa 19 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Umiłowanie Bożego Stworzenia przez Świętą Różę z Limy oraz jej wpływ na rozwój chrześcijaństwa w Peru i Ameryce Łacińskiej przypomniał papież w liście do swojego wysłannika na zakończenie jubileuszu 400-lecia jej śmierci. Uroczystości te odbędą się 30 sierpnia, a o przewodniczenie im Ojciec Święty poprosił emerytowanego arcybiskupa Quito, kardynała Raula Eduarda Huele Chiriboge. Izabella Flores urodziła się w 1586 roku w Limie, gdzie spędziła całe swoje życie. Różą nazwano ją z racji delikatnej cery, a być może też z powodu umiłowania kwiatów. Wcześniej ślubowała dozgonną czystość i mimo sprzeciwu rodziców została tercjarką dominikańską. Wiele wycierpiała zarówno od otoczenia, jak i z powodu duchowych strapień. Zmarła w opinii świętości w wieku 31 lat. Szybko beatyfikowana i kanonizowana, została ogłoszona patronką obu Ameryk, Filipin oraz Indii Zachodnich, czyli Karaibów. Modlę się za wszystkie ofiary zamachów z ostatnich dni. Niech nie będzie już więcej miejsca na świecie dla ślepej przemocy terroryzmu, napisał Ojciec Święty na Twitterze. Te słowa to reakcja na kolejne zamachy islamskich terrorystów w Europie. Wczoraj w Finlandii marokański nożownik zaatakował przechodniów w centrum miasta w Turku. Zginęły 2 osoby, a 8 zostało rannych. Wczorajszym zamachem nie jest zaskoczony proboszcz katolickiej parafii w Turku, ksiądz Piotr Gębara.
Finlandia, która przyjmuje ich i gości i tak dalej, to nie jest kwestia właśnie zmiany dla nich domu czy dla dobrobytu. To jest wyraźnie zmiana Europy chrześcijańskiej w islam. Dla mnie to jest czarne i białe, przepraszam, ale tak to ja to widzę i ciągle tak doświadczam to. Bo my mamy w naszej parafii Irakijczyków i oni też tam pracują, czy są wynajmowani jako tłumacze, kiedy przychodzą ci uchodźcy w języku arabskim i tak dalej. I oni mówią mi, księże, my to nie możemy donosić na policję, bo oni tak nam nie wierzą, niech ksiądz coś napisze, niech coś zrobi. Oni normalnie nie mówią i planują, co będą robić, kogo muszą zastrzelić, czy zazgać i tak dalej, i tak dalej. Przecież oni już z tymi ideami, z tymi myślami przyjeżdżają do Europy, a nikt tego nie słucha. Im wierzę, że na pewno tego nie olbrzymiają, nie chcą robić żadnej paniki, bo oni po prostu są tym dlatego uciekli, bo tam ciągle się coś dzieje, prawda? Także według mnie Polska pod tym względem naprawdę jest mądra, że nie chce przyjąć tych radykałów, dżihadzistów i tak dalej i sprawdza po prostu, kogo chce przyjąć do swojego domu, aby to wszystko było w miarę logiczne i naprawdę też po chrześcijańsku. Ci, którzy są naprawdę pokrzywdzeni, trzeba im pomóc, niewątpliwie, ale nie tym, którzy prześladują.
Cokolwiek przypomina, że świat jest większy niż ostatni kryzys w Waszyngtonie albo kolejny mecz w San Francisco, wzywa nas to do wyjścia poza szarą codzienność, powiedział dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, wskazując na możliwość doświadczenia 21 sierpnia całkowitego zaćmienia słońca. Jesteśmy ludźmi, czymś więcej niż tylko dobrze nakarmionymi krowami. Stanowimy część wszechświata i powiązana z tym tęsknota ciągnie nas ku Bogu, dodał brat Guy Consolmagno. Jezuita i astronom w jednej osobie zaznaczył, iż patrzenie oczyma wiary na zjawisko zaćmienia może wypełnić człowieka uczuciem wdzięczności, ponieważ Najwyższy nie tylko stworzył świat tak cudownym, ale też ofiarował nam możliwość podziwiania tego dzieła. Tarcza Księżyca całkowicie przesłoni Słońce 21 sierpnia po raz pierwszy od 1999 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Księga proroka Izajasza w pierwszym czytaniu zaznacza, iż Bóg przywiedzie wszystkie narody do zbawienia i szczęśliwości.
Pan przez proroka wystosowuje na początku tego fragmentu dosyć proste wezwanie. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. Chodzi tu o Boże prawo oraz o podejmowanie słusznych moralnie działań czy decyzji. Jak pokazuje nam całe Pismo Święte, chodzi tu ostatecznie o prawo miłości, o życie prawdziwą miłością, która nie ogranicza się tylko do siebie, ale dotyczy każdego. Pana, samego kochającego człowieka i innych. Co to z kolei znaczy w poszczególnych sytuacjach, mówi nam zazwyczaj sumienie. Ale to nie wszystko. Ustami Izajasza przekazany nam zostaje także powód, dla którego warto postępować właśnie tak, sprawiedliwie. Ponieważ zbawienie Boże już wnet nadejdzie i objawi się sprawiedliwość Najwyższego, czyli po prostu pełne wypełnienie prawa miłości stanie się naszą rzeczywistością. I jeśli braliśmy w nim udział wcześniej, to i w tym momencie będziemy mogli żyć płynącą z niego bliskością Boga oraz szczęściem. Nie wiemy oczywiście, jak to wszystko ma wyglądać w szczegółach, ale ogólnie mówi nam Pismo, iż Pan ofiaruje wszystkim, którzy zechcą, szczęście i przebywanie z nim na podstawie prawa miłości. Czy tego chcesz dla siebie? I jak wygląda twoje postępowanie zgodne z sumieniem? Po takim skupieniu się na sobie samych, fragment zaczyna nam mówić o trochę innej kwestii. O tym, że innymi i ich zbawieniem zajmie się sam Pan. To On da im szczęśliwość przy sobie. Każdemu z tych, którzy będą tego prawdziwie pragnąć i pójdą w życiu za prawem miłości. Dosłownie prorok wspomina o poganach oddających Bogu cześć. Ale wymieniając ludzi niebędących członkami narodu wybranego, Izajasz wskazuje, że niezależnie od naszych stereotypów czy przekonań o innych osobach, wszyscy są kandydatami do dostania się do nieba, a także, że głównym zbawicielem zawsze będzie Pan. Można to potraktować jako zachętę do mniejszego oceniania ludzi i do nieulegania stereotypowemu myśleniu. Nie my jesteśmy ani ich sędziami, ani pomocnikami zdolnymi wepchnąć ich niejako na siłę do nieba. Ale Bóg pozostaje kochający tak samo względem każdego z nich, jak i względem nas. O ile więc dobrze jest współpracować z Najwyższym w zbawczym dziele, o tyle jednak musimy uważać, aby nie koncentrować się na własnych wysiłkach oraz pokornie przyjąć własne słabości w tej materii i zostawić Bogu oraz tym osobom oddech i możliwość samodzielnego działania. Co ty o tym myślisz? Czy nie ma w tobie zbytniego zajmowania się innymi, które zamiast miłości przypomina bardziej próby kontroli? W przekazie proroka Izajasza brzmi więc pewne wezwanie, by w sprawie sprawiedliwości czy moralności skupić się bardziej na tym, co my sami możemy zrobić i robimy, a nie na działalności innych ludzi. Czy nie warto słuchać takiej nauki? Co takie słuchanie mogłoby znaczyć w twoim życiu?
liście świętego Pawła do Rzymian ukazana nam zostaje prawda, że jak wszyscy poganie i Żydzi okazali Panu nieposłuszeństwo, wszyscy też otrzymają boskie miłosierdzie.
Czy Bóg pragnie obdarzyć zbawieniem wszystkich ludzi? Czy chce, aby wszyscy byli szczęśliwi i dostąpili radości życia wiecznego? A może wybrał kogoś szczególnego, wyjątkowego? Mówimy przecież o jednym narodzie, że jest narodem wybranym. Historia zbawienia wyraźnie nam ukazuje, że tylko jednemu narodowi Bóg się objawił, z nim rozmawiał, jemu składał obietnice i z nim zawierał przymierze. Z jednym, nie ze wszystkimi. Wydawać by się więc mogło, że Bóg rzeczywiście jednych kocha bardziej, innych mniej, jednym okazuje większe zainteresowanie, innym mniejsze. A jednak pisze Paweł w liście do Rzymian we fragmencie czytanym w tę niedzielę, że Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. A więc wszyscy, a nie tylko niektórzy, wybrani. Wszyscy bowiem swój początek odnajdujemy w pierwszych rodzicach, Adamie i Ewie, i wszyscy ponosimy skutki ich nieposłuszeństwa. I choć potem drogi ludzi się rozchodzą i każdy na swój sposób realizuje Boży plan, to jednak znowu wszyscy zmierzamy do tego samego celu, którym jest Bóg i Jego Królestwo. Inna więc była droga narodu wybranego, inne było i jest ich doświadczenie Boga i inne jest życie i droga tych, których z perspektywy Pawłowej nazywamy poganami, do których i my się zaliczamy. W Bożym planie jednak te doświadczenia się przenikają i paradoksalnie ci, którzy poznawali Boga, byli z Nim w kontakcie, czekali na Zbawiciela, ostatecznie Go odrzucili, stali się nieposłuszni. Ale to odrzucenie Mesjasza przez naród wybrany światu pogan przyniosło miłosierdzie, odkupienie, zbawienie. Ci, którzy byli nieposłuszni z dala od Boga, a więc poganie, dostąpili łaski, której naród wybrany został pozbawiony. Czy jednak aby na pewno pozbawiony? Plany Boże i Jego zamysły są niezgłębione i niepoznawalne. To, co nam wydaje się przegraną, w oczach Bożych takim nie jest. Dlatego też Paweł pisze, że naród wybrany okazał się nieposłuszny, abyśmy my mogli doświadczyć miłosierdzia. Ale ostatecznie, aby także i oni, naród wybrany, w obecnym czasie mogli miłosierdzia dostąpić. Bóg bowiem wszystkich poddał nieposłuszeństwu, aby wszystkim miłosierdzie okazać. Niezgłębione są tajemnice Bożych planów. Pan naprawdę pisze prosto na krzywych liniach i drogi Jego nie są naszymi i myśli Jego nie są takie jak nasze. Jak wiele więc musimy mieć szacunku względem historii drugiego człowieka, bo to, co dla nas wydaje się być czarne, w oczach Bożych może być białym. Bóg może nas zaskakiwać zawsze i wszędzie i wprowadzać w zadziwienie, czy niemalże w osłupienie. On może sprawić, że pustynia zakwitnie piękną zielenią i różnokolorowymi kwiatami, i najbardziej twarde i zamknięte serca rozkruszyć i otworzyć. Nam nie wolno tracić nadziei i zawsze musimy ufać, że Bóg wie, jak obdarzyć swoim miłosierdziem i zbawieniem wszystkie swoje dzieci.
W jutrzejszym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza Jezus napotyka kobietę kananejską, która go błaga o uzdrowienie jej córki.
Słyszymy o sytuacji wręcz dramatycznej, w jakiej znalazła się poganka, kobieta, która błagając o ratunek dla swojego dziecka, dla swojej ukochanej córki, słyszy słowa i to z ust samego Jezusa, których my sami prawdopodobnie nigdy byśmy nie użyli wobec drugiego człowieka. Jezus zaczyna rozmawiać z ową kobietą i zamiast dać jej to, o co prosi, o co błaga, to ten ubliża jej, porównując ją do psa, skomlącego psa. Nie pasuje ta scena do naszego wyobrażenia o Jezusie, a szczególnie o Jego łagodności. Dlatego tym bardziej warto zastanowić się dobrze nad opisanym przez świętego Mateusza wydarzeniem, historią, zreflektować nad zachowaniem Jezusa wobec biednej matki. Ta dobroć Jezusa daleka jest od naszego pojmowania i okazania komuś miłosierdzia. I faktycznie jest to inna dobroć, bardzo surowa, twarda, wymagająca. Dobroć, w której chodzi o inne wartości niż my sądzimy, niż sądzi człowiek. Fragment tekstu, który słyszymy, wielu szokuje. Ukazuje bowiem surowość, która zmierza do zupełnie innego celu niż ten, o którym my myślimy. Jezus bowiem przez ten rodzaj mowy udoskonala w tej kobiecie wartości o wiele większe niż zdrowie córki i jest egzaminem dla proszącego człowieka. Bóg bowiem wie, czego człowiekowi potrzeba, czego mu brakuje, ale poprzez zwlekanie często udoskonala naszą wiarę. Żaden z apostołów nie usłyszał pochwały, jaką usłyszała poganka na końcu tej rozmowy z Jezusem. Wystawiona na próbę kobieta porównana została do psa i nie odeszła obrażona. Wierzyła nadal, że jedynie On, Jezus, jest jej w stanie pomóc, że jedynie On jest w stanie dać jej kawałek okruszyny zdrowia dla jej dziecka. I zobaczmy, ta kobieta dostała tak naprawdę więcej niż chciała. Córka wróciła do zdrowia, a ona odeszła wzmocniona w swojej wierze. Potwierdzone to zostało przez Niego samego. Niewiasto, wielka jest Twoja wiara. W naszym codziennym życiu podobnie pojawiają się chwile cierpienia. Są tego różne powody: praca, rodzina, współmałżonek, dzieci, siostry, bracia, zdrowie itd., itd. Są to bardzo często trudne chwile dla człowieka. I zobaczmy, gdyby kobieta kananyjska odeszła, poddałaby się, zrezygnowała, przestała wierzyć nie tylko w Jezusa, ale samą siebie, byłaby do końca życia nieszczęśliwa, nie tylko ona sama, ale też i jej mała córeczka. I to do końca życia. Ponieważ jednak była uparta, wytrzymała, to zawierzyła, przezwyciężając obelgi i szykany, porównanie do psa, które przecież jest słowem obraźliwym. Odeszła szczęśliwa, bo otrzymała to, czego chciała. Za każdym razem, gdy prosimy Boga o coś, na czym nam bardzo zależy, wpierw należy uświadomić sobie, że Jezusowi bardziej zależy na wzroście i udoskonaleniu naszej wiary, zaufania, niż na samej realizacji kierowanych do Niego słów i próśb czy skamlań. W naszym życiu przychodzą chwile zwątpienia, rozterki, goryczy czy bólu i często nie można ich uniknąć, bo zdarzają się bez powodu. Dopiero gdy są już za nami, zaczynamy rozumieć, dlaczego to właśnie one stanęły na naszej drodze.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.